Atomowe rozmowy.
Kłaniam się Państwu nisko, Sandra Soluk, mówię z planety Ziemia. Lokalizację podaję nie bez powodu, ponieważ dziś nasze rozważania będą dotyczyły rzeczy, której wielkość jest dla nas niepojęta, mianowicie kosmosu. Kilka tygodni temu w ofercie wydawnictwa Zysk i Spółka pojawił się nowy tytuł o pochodzeniu czasu Thomasa Hertoga. Ten naukowiec był najbliższym współpracownikiem Stephena Hawkinga. Panowie razem na Wydziale Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w Cambridge opracowywali wiele teorii, łącznie z tą ostatnią, ostateczną teorią Stephena Hawkinga, jak nazywa ją sam autor książki. Jeden z najtęższych umysłów naszych czasów sądził, że wszystko to, co nas otacza, wydaje się mu jakoś mało przypadkowe. Mikroskopijne wręcz, co brzmi dosyć paradoksalnie, bo rozmawiamy o czymś największym. W każdym razie mikroskopijne wręcz zmiany w przestrzeni kosmicznej skutkowałyby tym, że nie moglibyśmy dzisiaj mówić niczego, bo po prostu by nas nie było. I tych niuansów jest mnóstwo na wielu różnych poziomach. Thomas Hertog zastanawiał się razem z Hawkingiem, teraz zastanawia się razem z nami, czytelnikami, czy świat jest wytworem jakiegoś kosmicznego dziecka, projektem do szkoły. A może zostaliśmy stworzeni przez Boga lub też istniejemy przez zwyczajny, szczęśliwy zbieg wydarzeń. Nie znajdą Państwo naturalnie odpowiedzi na te pytania w książce o pochodzeniu czasu, ale mogą się wspólnie z autorem nad tym pozastanawiać. Polecam serdecznie. W ramach wprowadzenia do naszej audycji przytoczę jeszcze tylko krótko raport Międzynarodowej Agencji Energii, która wyliczyła, że po raz pierwszy w historii wydamy na projekty związane z energią słoneczną więcej niż na rozwój infrastruktury związanej z ropą naftową. Tendencja się odwraca, świat zaczyna inwestować w zieloną, nisko i zeroemisyjną energię. I sposobów na pozyskiwanie tej energii naukowcy szukają często niemalże dosłownie poza horyzontem zdarzeń. A skoro mamy już kosmos i mamy Słońce, to wygląda na to, że skompletowaliśmy wszelkie potrzebne informacje do tego, żeby ruszyć dalej. Zapraszam w takim razie na dzisiejszą rozmowę o energii pochodzącej z kosmosu.
Atomowe rozmowy.
Jest już ze mną w studiu specjalista z Obserwatorium Astronomicznego, który zapewne ledwo co odkleił oko od lunety i do nas przybiegł, pan Jakub Tokarek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o energii kosmicznej, bo jej tam jest oczywiście cała masa i byłoby wspaniale, gdybyśmy nauczyli się ją transmitować stamtąd tu, czyli na Ziemię. Rosja, Wielka Brytania, Francja, Indie, USA, Europejska Agencja Kosmiczna, Japonia, wszystkie te wymienione kraje i instytucje pracują nad tym, żeby czerpać energię słoneczną z kosmosu. Japonia zapowiada nawet, że pierwsze próby zaplanowane są na rok 2025, a ja zanim przejdziemy do tego jak, po co, ile to będzie kosztowało, to chciałabym zapytać, dlaczego nie można tego zrobić razem?
Sądzę, że tutaj to jest takie podejście, że każdy robi po swojemu, jakby próbuje być tym pierwszym, któremu się to uda. No to mieliśmy już wyścig kosmiczny pierwszy, o pierwszeństwo na Księżycu, no i mamy to pokłosie, każdy coś robi. Tak rywalizacja też wzajemnie napędza możliwości każdych agencji kosmicznych. Niektórzy się chwalą tym więcej swoimi postępami, jak na przykład właśnie Stany Zjednoczone, Europejska Agencja Kosmiczna, Japonia, chociaż to jest ciężej tam dane znaleźć, ale na przykład też Chińczycy, którzy działają w tym polu, po prostu ogłaszają, że coś robią i tutaj jest ciężej dostać informację zwrotną, jak te postępy przebiegają. W przypadku Japończyków to jest kolaboracja państwowej agencji JAXA, czyli agencji kosmicznej i prywatnych podmiotów i to chyba zmierza w dobrym kierunku, chociaż te optymistyczne przewidywania na temat planów, że rzeczywiście w ciągu niecałych 2 lat chcą przeprowadzić pierwszą próbę już z kosmosu, no to jest bardzo ambitne założenie.
Mm-hmm, bo cała masa przeszkód, jak rozumiem, technicznych jeszcze przed tym projektem, bo to miałoby działać tak, że Na orbitę zostałby wyniesiony satelita, który miałby przymocowane panele fotowoltaiczne. Ze Słońca pobierałby promienie ultrafioletowe, przekształcałby je na powierzchni tej swojej satelity w mikrofale, mikrofale przesyłał na Ziemię i tam byłyby one konwertowane na energię.
No tak, bo gdy mamy takie panele słoneczne na Ziemi, no to tu jest proste. Zbieramy to światło słoneczne, konwertujemy to na energię elektryczną, podłączamy do sieci, to jest przesyłane. Koncepcja, żeby wysłać takie satelity z takimi panelami, żeby zbierały światło już w kosmosie, jest z lat 60., 70. I ona jest dosyć ciekawa, no bo z jednej strony nie ogranicza nas pogoda, która jest na Ziemi głównym czynnikiem, który ogranicza energię słoneczną, bo raz mamy zachmurzenie, podają światło pod różnym kątem. W kosmosie jesteśmy od tego odcięci, mamy cały czas dostęp do Słońca. I to nawet nie tylko w promieniowaniu ultrafioletowym, ale z dużego zakresu promieniowania możemy to ciepło, światło ze Słońca odbierać. No ale właśnie, musimy to najpierw zamienić na energię elektryczną. Dalej, tą energię elektryczną chcemy przekonwertować, zasilić tym laser mikrofalowy, który będzie strzelał, może to strzelał to źle powiedziane, po prostu laser wycelowany w powierzchnię Ziemi, który będzie przesyłał tą energię w formie mikrofal. I na Ziemi musi być wielka stacja odbiorcza, która będzie te promienie mikrofalowe zbierała i zamieniała na prąd, który trafia do sieci. Więc te kilka dodatkowych stopni się pojawia. No i tu cała komplikacja, bo żeby to wszystko działało, no to musimy mieć technologię, nad którą teraz się cały czas pracuje, żeby...
Czyli jeszcze jej nie mamy.
Znaczy, jest rozwijana ta technologia najważniejsza, czyli to przesyłanie energii za pomocą mikrofal z kosmosu na Ziemi.
No właśnie, bo my, czy w ogóle nam się udało już jako ludzkości przesłać jakąkolwiek energię na taką odległość wcześniej?
Każda informacja, którą przesyłamy za pomocą sond, komunikujemy się z nimi, to jest jakaś forma energii, natomiast taka ilość, to nigdy to nie było robione. W tym momencie, jak wyczytywałem właśnie na temat postępów prac tych japońskich naukowców, którym przewodzi profesor Naoki Shinohara, no to oni mają postępy takie, że już na kilkadziesiąt metrów, 30-50, małe energie rzędu 1 kW, 2 kW przesyłali.
30-50 metrów, a my mówimy o 40 tysiącach kilometrów.
Tak, to jest jakby miejsce docelowe, to zaraz jeszcze wyjaśnię, o co chodzi. Natomiast ta próba, która jest zaplanowana na 25 rok, na połowę dekady, dotyczy przesłania z orbity niskiej, czyli z kilkuset kilometrów. To jest jakieś 200, 300, 400 kilometrów. To zależy, jak wyląduje ten satelita, jak ten satelita będzie miał orbitę. I to jest już właśnie taki duży przeskok. W międzyczasie doczytałem, że chcą planowane próby na kilometr, potem na 5 kilometrów i potem ta próba kosmiczna.
No. A największą słabością naszą są nadajniki czy odbiorniki?
I to, ponieważ z jednej strony musimy nadać ten sygnał i do tego musi być odpowiednio duża antena nadawcza, która będzie jednocześnie ten promień jak w laserze, żeby on był jak najbardziej zwarty. Druga rzecz, jeżeli chcemy, żeby to było odpłacalne, to z jednej strony taka elektrownia słoneczna wyniesiona w kosmos musi być odpowiednio duża, z drugiej strony raz ze wzrostem rozmiaru zwiększa się jej waga, a im coś jest cięższe, tym tak, koszt wysłania tego po prostu i zamontowania na orbicie. Więc żeby prąd, który będziemy otrzymać w ten sposób, był konkurencyjny pod względem cenowym, muszą te dwie rzeczy się zgrać, czyli ten rozmiar całej elektrowni, koszty przesyłu, wysyłania takich elementów w kosmos, które w tym momencie razem z rozwojem tego prywatnego sektora, między innymi SpaceX, te koszty się stopniowo obniżają.
Tak, to jest całkiem normalne, że każda nowa technologia po prostu kosztuje bardzo dużo. Trzeba
tak
się
jest.
Z tym liczyć.
Natomiast tutaj wyliczenia, które mówią, że żeby otrzymywać 1 gigawatt energii, potrzebowalibyśmy wysłać na orbitę panele słoneczne kwadrat o boku 2 kilometry. Takiej struktury w kosmosie do tej pory dużej nikt nie wysłał ani nie zmontował, więc to już jest duże wyzwanie. Oczywiście pomysły, żeby to potem rozbudowywać, ale to jest to jedna rzecz. Druga rzecz to
Przepraszam, czy takie 2 kilometry w jakiś sposób wpływałyby na nasz widok z powierzchni Ziemi?
Nie, to byłoby niezauważalne. Może zauważalne dla teleskopów, które by wiedziały, w którą stronę patrzeć, ale skoro te panele słoneczne mają być skierowane do Słońca,
to nie odbijałyby znaczy, tak, tego w naszą
odbijałyby
stronę.
Trochę w naszą stronę, natomiast to byłoby widoczne jako taki punkcik na niebie moim zdaniem, bo mamy, o co chodzi w ogóle z tą odległością tych 36 tysięcy kilometrów? To jest tak zwana orbita geostacjonarna. W tym punkcie sonda, ta elektrownia mogłaby po prostu zawisnąć nad danym punktem na Ziemi i już by znikał problem z celowaniem co chwilę w dane miejsce na tą antenę odbiorczą. Po prostu byłoby ustawione w jednym miejscu antena odbiorcza, na górze nad nami satelita i cały czas tak jak satelity do transmisji telewizji satelitarnej byłoby wycelowane w jedno miejsce i nie ma problemu z tym.
Czyli Japonia wystrzeliłaby sobie nad Japonię, zbudowałaby antenę, tak. I ma swoją energię.
Na razie ten pierwszy test, który ma zaplanowany na za 2 lata, ma być na niskiej orbicie, czyli tam dochodzą właśnie rzeczy z celowaniem tego, ale tu jest raczej ten test, czy w ogóle da się transmitować tą energię, no bo są wyliczenia, że jeżeli antena, powiedzmy, mamy 2-kilometrowy elektrownię. Antena, która będzie wysyłała, i tutaj nie byłaby to klasyczna taka antena, jak sobie wyobrażamy talerz satelitarny, tylko to jest takie prostsze, bo to są mikrofale, czyli to byłby jakiś dipol po prostu, prosta antena, która, żeby przesyłać tą ilość energii, musiała mieć około 1 kilometra rozmiaru, a odbiorcze urządzenie musiałoby mieć około 10 kilometrów średnicy.
Mówimy o ogromnej powierzchni.
Mówimy o ogromnej powierzchni, natomiast są no, plusy i minusy tego rozwiązania. Plusem jest to, że właśnie nie martwilibyśmy się o pogodę, słońce cały czas jest widoczne. Minusy, mamy to urządzenie wysoko, nie jesteśmy w stanie tak łatwo nad tym panować pod względem jakby prac jakichkolwiek konserwatorskich, no bo nie wyślemy tam po prostu misji, żeby coś tam naprawione zostało, to nie będzie takie proste.
Czyli trudno by było na tym polegać tak bezwzględnie.
Tak,
jako na
natomiast to się rozwija i w momencie, kiedy te koszty transportu, koszty budowy czegoś takiego na orbicie spadną, ta technologia przesyłu będzie już dobra, żeby, bo to z jednej strony chcemy przesłać, a z drugiej chcemy to przesłać z jak najmniejszymi stratami. Więc cały czas dążąc do tego celu, moim zdaniem dobrze, że rywalizują ze sobą kilka zespołów i ta technologia się rozwija.
Czyli nie sądzi pan, że razem mogliby więcej osiągnąć szybciej?
Moim zdaniem nie. Lepiej, jeżeli właśnie każdy ma jakiś pomysł, jakieś podejście do tematu i w swoim tempie, no bo tak jak teraz mamy, przecież w pierwszym okresie podboju kosmosu, wyścigu kosmicznym, a na przykład Stany Zjednoczone skupiły się na obserwacjach i misjach do Marsa, a Związek Radziecki wcześniej się skupił na obserwacjach Wenus. To były po prostu osobne jakby misje, osobne jakby toki rozwijania naszej wiedzy.
Dzięki czemu wiemy dziś więcej.
Tak.
Panie Jakubie, panele fotowoltaiczne o długości boku 2 kilometry, to jest powierzchnia ogromna, którą na pewno, jak pan wspomniał, trudno będzie w ogóle wynieść na orbitę. To jest raz, ale druga sprawa, tak duży obiekt może dużo łatwiej zostać uderzony przez coś, co znajduje się w kosmosie. Przez coś mam na myśli mnóstwo śmieci kosmicznych, które unosi się wokół orbity. Czy to jest faktycznie jakaś przeszkoda w tym projekcie?
Jeżeli projekt byłby rozwijany docelowo do umieszczenia tej elektrowni na orbicie geostacjonarnej, to ryzyko jest mniejsze, ponieważ orbita geostacjonarna jest dużo bardziej możliwa do kontrolowania. Tam te obiekty poruszają się z prędkością właśnie równą obrotowi Ziemi, czyli w ciągu 24 godzin sobie dookoła oblecą. Każde ma swoje miejsce, które właśnie jest wycelowane na przykład satelita telewizyjny i mamy obok tego taką zwaną orbitę cmentarną, czyli kiedy jakiś teleskop, jakaś satelita, która nadawała jakikolwiek sygnał, czy tam miała jakiekolwiek zadanie, kończy swoją misję, to ona jest sprowadzana na tą orbitę cmentarną, bo już nie sprowadzimy tego na Ziemię, ale już to przestaje zagrażać. Śmieci kosmiczne...
A dlaczego nie sprowadzimy na Ziemię?
Tu chodzi właśnie o to, że zużyliśmy bardzo dużo paliwa, żeby wyprowadzić to właśnie na taką dużą odległość. No i tą samą ilość paliwa musielibyśmy z powrotem, może troszkę mniejszą, zużyć, żeby sprowadzić to jakby w atmosferę ziemską. Duża ilość paliwa, która powinna zostać na koniec misji, no to równa się temu, że dużo cięższy ładunek będzie na samym starcie. Więc kosztem ograniczania kosztów na samym starcie, cała misja musi być jak najlżejsza. Czyli zostaje po prostu minimalna ilość paliwa, która jest w stanie przesunąć ten obiekt, kiedy on przechodzi na emeryturę, na taką stabilną orbitę, która już nie będzie zagrażać innym satelitom, które się znajdują na tej orbicie geostacjonarnej. Jeżeli chodzi o niską, średnią orbitę okołoziemską, głównie niską, no to tych obiektów jest dużo i jak pokazują wydarzenia, no nawet z ubiegłego roku, dwóch lat, zdarzyć się może dużo rzeczy. Zdarzało się raz czy dwa razy zderzenie po prostu dwóch nieczynnych, nie, przepraszam, jeden był nieczynny, drugi był czynny satelita, to było bodajże w 2007 czy 2008. Ubiegłoroczna czy dwa lata temu, jeżeli mi pamięć nie myli, test rakiety rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, który spowodował roztrzaskanie jednego nieczynnego satelity na miliony fragmentów, które zagrażały między innymi stacji kosmicznej.
Jak w filmie Grawitacja.
Tak, więc tutaj po prostu ta niska orbita jest rzeczywiście już bardzo zapełniona i trzeba uważać, trzeba monitorować cały czas stan i jak się zachowują z jednej strony czynne satelity, z których korzystamy, które są w mniejszości, bo większość tych obiektów to są nieczynne satelity, jakieś fragmenty rakiet, które wynosiły te satelity, no nad nimi nie mamy też kontroli i chcemy je jak najbardziej pilnować, znać ich orbitę, żeby przewidzieć, czy one mogą się zderzyć, czy może przelecieć w bliskiej odległości pomiędzy jakimiś obiektami. No niestety nie da się tego do końca przewidzieć, tak jak w przypadku tego zdarzenia w 2007 roku. To był satelita radziecki Kosmos i amerykański Iridium. Iridium wtedy jeszcze działał, a Kosmos był wyłączony. Według modeli one się miały minąć o 100-200 metrów, niestety trafiły na siebie. Natomiast chodzi o to, że tych alertów w ciągu dnia w chwili obecnej jest 100-150-200 takich, które mówią, że w pobliżu dwa satelity się miną w zakresie kilkudziesięciu metrów. I jeżeli to jest dobrze wyliczona orbita, no to trzeba monitorować, czy rzeczywiście udokładnić te obserwacje i jeżeli wystąpi, jest ryzyko zagrożenia, jak na przykład w przypadku stacji kosmicznej, trzeba przesunąć ją wyżej, niżej, żeby uniknąć tego niebezpiecznego zdarzenia.
Innymi słowy, jeszcze trochę przeszkód przed nami. Podsumujmy to więc. Zwrócę się do pana z pytaniem, czy to się w ogóle opłaca. I nie mówimy tu o pieniądzach, bo zakładamy, że one będą tylko niższe z biegiem lat, ale o mocy. Ile my możemy z tego w ogóle uzyskać?
No właśnie, były te wyliczenia, że jeżeli chcemy wygenerować 1 gigawat energii, który będzie przesyłany na Ziemi, to musi być to właśnie rzędu 2 kilometry na 2 kilometry pole, powiedzmy, paneli słonecznych.
A to nie jest więcej niż na Ziemi?
Właśnie,
powierzchni?
Właśnie nie, ponieważ na Ziemi to światło słoneczne jest osłabiane przez atmosferę, przez jakieś pyły zawieszone w atmosferze, jest rozpraszane. W przestrzeni kosmicznej tego nie ma. Dlatego też te elektrownie, które słoneczne mamy na Ziemi, one zazwyczaj są małej mocy albo są rzeczywiście rozłożone na wielkie ilości. Kolejna rzecz jest taka, że na Ziemi w większości przypadków te panele są ustawione w jednym kierunku, żeby zbierać maksimum światła w momencie, kiedy słońce góruje, kiedy jest południe. Natomiast, kiedy zostanie wysłany taki satelita na orbitę geostacjonarną, no to on zawsze będzie mógł się tak ukierunkować, żeby patrzeć prosto w słońce. Z drugiej strony antena zawsze będzie ukierunkowana na to miejsce odbioru, więc ta moc nie będzie aż tak fluktuować, tak się zmieniać w ciągu dnia, czyli to by było stabilne źródło energii w przeciwieństwie do tego, co mamy w tym momencie na Ziemi, tak jak ta energia odnawialna ze Słońca zależy od nasłonecznienia, od wiatru, zależy od siły wiatru, tak tutaj, jeżeli wyślemy, no to mamy zapewnione, że Słońce nie zmienia w aż tak znaczącym stopniu swojego promieniowania, żeby ta moc była jakaś skokowa.
Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za Japonię i pozostałe państwa, żeby udało im się dojść do jakichś skutecznych rozwiązań. Specjalista Obserwatorium Astronomicznego UAM, pan Jakub Tokarek, serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo jestem także ciekawa, co państwo sądzą na temat pozyskiwania energii z kosmosu. Czy nam się to kiedyś uda? A może fuzja jądrowa dojdzie do skutku w najbliższym czasie i w ogóle nie będzie nas już obchodził problem wydobywania węgla czy ropy? Jeżeli mają państwo jakieś uwagi, przemyślenia w tym temacie, to śmiało zapraszam Moja skrzynka mailowa jest dla Państwa otwarta, sandra.soluk@radiopoznan.fm. Z przyjemnością z Państwem podyskutuję lub wysłucham propozycji na temat tego, o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać w programie Atomowe Rozmowy, który właśnie dobiegł końca. Słyszymy się w przyszłym tygodniu o godzinie 17:10. Dziękuję bardzo.
Atomowe Rozmowy.